Partnerem odcinka jest Audioteka. Dzień dobry, witamy was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu ZVZ. Ja jestem Paweł Pedo, z drugiej strony Katarzyna Czajko-Kominiarczuk. I cześć, cześć Kasiu, co tam?
Staram się nie oddychać, Paweł mi zabronił oddychać i teraz koncentruję się na oddychaniu. Nie, no żyję i chciałabym z tobą porozmawiać na różne tematy, bo jest parzysty czwartek miesiąca, a to znaczy, że rozmawiamy między na sobą tematy, tematy.
Tak. Okłamaliśmy was ostatnio, bo obiecaliśmy, że opowiemy historię o ogórkach w ZVZ+, ale nie było historii o ogórkach, była historia o Adolfie i laserach. Jakby musicie to usłyszeć, jeżeli nie słuchacie naszego dodatkowego drugiego podcastu ZVZ+, to nie wiem, co jeszcze tutaj robicie. Jakby powinniście go słuchać, jest absolutnie bonkers. I jak wejdziecie na zvz.pl/klub, to możecie tam dołączyć do naszego grona osób wspierających, które są w tym momencie z nami na żywo, na czacie i będą komentować to, co mówimy, a wśród tych osób wspierających są też osoby specjalne, na najwyższym progu, które wspierają nas szczególnie mocno. I mamy tu nową osobę, Kasiu, w tym gronie. Bo to grono to Weronika Truszczyńska, Krzysztof Kotkowicz, Diana Cebula i Rainbow Unicorn. I Rainbow Unicorn jest naszą nową osobą wspierającą. Witamy ją serdecznie. Dziękujemy.
I się bardzo cieszymy, dobrze. Bo to zawsze było nasze marzenie, żeby nas jakiś jednorożec wspierał, więc dziękujemy bardzo.
Tak, niech cię Hera wspiera, mówił mój kolega zawsze. Nie bez jakby
skojarzenia
losowe, ale lubił Herę z jakiegoś powodu. Dobra, słuchaj Kasiu, jest druga sprawa. Mamy Discorda i Discord jest super wholesome. Ja dzisiaj byłem zajęty dość mocno, zajrzałem o 13 i okazało się, że tam trwa dyskusja od rana. Nie wiem o czym, było absolutnie o wszystkim. Jakby postanowiłem nie nadrabiać tego, ale nasz Discord jest absolutnie niesamowitą społecznością. Czy byłaś świadkiem tego, jak na naszym Discordzie kilka dni temu odbywało się poszukiwanie żaby? W sensie relacja z poszukiwania żaby?
Tak, jakby byłam mocno zaangażowana w to, co się tam działo. Ale też ja mam bardzo podobnie jak ty, czasem wchodzę na naszego Discorda i nagle się okazuje, że trwa jakaś wielowątkowa, długa rozmowa, ale taka mega wartościowa. I nawet chciałabym coś do niej dodać, ale zanim zdążę wejść na Discorda, to już nasi użytkownicy albo dochodzą do porozumienia, albo wymieniają się przemyśleniami. Jest to absolutnie fantastyczne i strasznie się cieszę, że stworzyliśmy taką społeczność, a właściwie, że nasi odbiorcy stworzyli taką społeczność, bo naprawdę to tutaj są rozmowy na każdy temat.
Ostatnio na przykład pojawił się nowy wątek na naszym Discordzie pod tytułem ćwiczenia, więc u nas ludzie nawet ćwiczą coś i powoli zaczyna odżywać wątek eurowizyjny i wątek eurowizyjny był w ogóle pierwszym naszym wątkiem dużym i on rozpoczął jakby całą koncepcję wątków tematycznych na naszym Discordzie. Myślę, że ten wątek odżyje, jak będzie jeszcze bliżej Eurowizji. I mamy też forum. Mamy dwa fora, a szykuje się nam trzecie forum. I no, słuchajcie, to w ogóle jest niesamowita społeczność, a jednocześnie dostęp do niej to jest tylko 10 zł miesięcznie. Jeżeli chcecie nas wspierać w tej formie i tam być, to bądźcie, bo to jest super. I jak każdego dnia wchodzę co rano, myślę sobie, dobrze. Tak sobie myślę właśnie.
Ja myślę, że jeśli bardzo wam brakuje w internecie jakiegoś miejsca, gdzie możecie pogadać z innymi ludźmi i to nie są jakieś totalne randomy i was zrozumieją i wam poradzą, albo po prostu będą chcieli się z wami, nie wiem, jarać książkami czy filmami, czy po prostu pogadać na życiowe tematy, to jest idealne miejsce i wydaje mi się, że właśnie dużo osób ma teraz tak, że wchodzi się do tego internetu, chciałoby się jakoś z ludźmi pogadać, być może nie z tą grupą, którą zawsze się rozmawiało i nasz Discord super, dla mnie to jest takie miejsce, nie? Że jakby wiem, że to jest to miejsce w internecie, w którym się nie zdenerwuję, tylko właśnie będę sobie mogła pogadać na fajny temat.
Tak, i dbamy o to, czy chcemy, żeby to było takie bezpieczne miejsce dla wszystkich, nie? Żeby to nie było tak, że wchodzisz do tej społeczności, właściwie nie wiesz, kogo tam spotkasz, nie wiesz, czy ten ktoś będzie miał jakby poglądy, czy podejście do życia podobne do twojego. My tutaj staramy się, żeby to było miejsce, w którym każdy będzie czuł się bezpiecznie i będziemy o to dbać. Na razie nie mieliśmy żadnych incydentów wymagających na przykład, nie wiem, pozbycia się kogoś czy coś takiego, ale myślę, że ludzie, którzy byliby jakby do pozbycia się, już na pewnym etapie sami się pozbyli z grona słuchaczy naszego podcastu. Sprawdźcie nasze recenzje na Apple Podcast. Tam się dzieją niesamowite rzeczy momentami. Wow. Więc tak. No i na koniec mamy segment z naszym patronem, którym jest po raz kolejny Audioteka i... Słuchajcie, jest taka sprawa. Istnieje coś takiego jak Audioteka Klub. Audioteka Klub jest 17 tysięcy audiobooków w ramach abonamentu i kolejne 20 tysięcy do kupienia w specjalnej cenie dla osób w tym klubie. I to są różnego typu produkcje. To są audiobooki, to są audioseriale, to są superprodukcje itd., itd. I w ramach abonamentu 29,90 można mieć dostęp do 17 tysięcy takich pozycji. Ale Kasiu, wiesz, co jest lepsze od tego?
Co jest lepsze od tego, że istnieje ten klub?
Lepsze od tego jest to, że można to mieć też za zero pieniędzy na miesiąc z naszym specjalnym kodem, który otrzymacie wchodząc na zvz.pl/audioteka albo klikając link w opisie, jeżeli nie chcecie go wpisywać ręcznie. I dzięki temu przetestować tą usługę, to jest absolutnie rzecz. To jest absolutnie rzecz, a jeżeli można ją jeszcze przetestować przez miesiąc za 0 zł, 0 zł to jest nic, to dla was, to jest specjalnie dla was, mamy nadzieję, że wam się to spodoba. I dziś mamy taki temat odcinka, w którym będziemy rozmawiać o pewnych powrotach kulturowo, modowo jakichś i w ramach tego tematu chcemy wam polecić kilka pozycji dostępnych na Audiotece, które jakoś z tym tematem kojarzymy. I Kasiu, zacznij. Ciekaw jestem, co dziś masz dla nas do polecenia.
Mam dwie rzeczy. Jedną wydaje mi się idealnie pasującą do tematu naszego dzisiejszego odcinka, ponieważ na Audiotece można wysłuchać takiego reportażu, takiego serialu reportażowego, słuchanego, to nazywa się Supernowa i opowiada historię Arkadiusa. I z jednej strony to jest, prawda, historia, którą ludzie w pewnym wieku doskonale kojarzą, bo Arkadiusz pojawił się trochę znikąd, zrobił niesamowitą karierę, był dosłownie wszędzie. Nie wiem, czy pamiętacie, nawet w pewnym momencie dodawano ubrania sygnowane przez Arkadiusa chyba do Vivy. Jako, prawda, to był tak popularny projektant. Ja pamiętam, że załapałam się w ogóle na takie kulturowe wydarzenie wtedy niesamowite, czyli na wystawienie Don Giovanniego Mozarta w reżyserii Trelińskiego z ubraniami Arkadiusa, gdzie Don Giovanniego śpiewał Kwiecień. To w ogóle to takie wydarzenie niesamowite. A potem Arkadiusz znikł. I Supernowa to 7-odcinkowy serial dokumentalny, ale też trochę reportersko-detektywistyczny, który stara się odpowiedzieć naprawdę, co się wydarzyło. I z jednej strony opowiada nam, co się wydarzyło z tym konkretnym projektantem i jak doszedł do swojej sławy i jak zniknął, ale z drugiej strony, słuchając tego, a to jest bardzo fajnie zrobione, bo to jest, trochę mówią autorzy reportaży, trochę są fragmenty wywiadów, trochę są fragmenty ludzi, którzy go znali i jakby słuchając tych głosów, odtwarzamy też pewien moment w historii, prawda? Historii polskiej mody, ambicji, tego jak wyglądał w ogóle świat mody w Polsce i na świecie. I ja poczułam się nie tylko przeniesiona do historii Arkadiusa, ale też przeniesiona w ogóle w czasie, do tego momentu. I właśnie mam takie wrażenie, że fakt, że teraz sobie zadajemy to pytanie, co się z nim stało, to jest właśnie taki dobry przykład na to, że tak zaczynamy te jedną, dwie dekady temu, co się działo, analizować ponownie i zadawać sobie pytania, co było dalej. To jest 7 odcinków, słuchacie tego świetnie i mam takie wrażenie, że to nie jest żadna superprodukcja, ale przez to, że tam jest bardzo wiele głosów, bardzo wiele osób zostało przepytanych, też to jest bardzo fajnie zmontowane, jest muzyka ciekawie dodana, to sprawia wrażenie czegoś więcej niż po prostu ktoś czyta nam reportaż, tak? Czy po prostu opowiada, co się wydarzyło. Naprawdę bardzo fajny format i bardzo wciągający.
Dobra, to ja w takim razie pozwolę sobie pójść w zupełnie innym kierunku i pewnie wszyscy kojarzą Powrót z gwiazd Stanisława Lema, który tutaj na Audiotece jest superprodukcją. Superprodukcje to są takie audiobooki, tylko bardziej. Wyobraźcie sobie audiobook, tylko teraz bardziej, że cała obsada różnych osób grających, że muzyka, że dźwięki otoczenia i tak dalej, i tak dalej. I to jest książka z lat 60., tak? Z 61. I ona jakiś czas temu zasłynęła w internecie, bo pojawił się taki cytat z niej, gdzie Stanisław Lem basically opisał e-booki i czytniki e-booków i ten cytat się rozniósł po internecie, że patrzcie, jaka ta książka jest przewidująca. I to jest o tyle niesamowite, że to jest tylko jeden z elementów tej książki, który jest dziś, jak się go czyta, to brzmi dziwnie, bo to, co wtedy było futurystyczne, dziś staje się codziennością. A co więcej, ta książka ma taki niesamowity efekt, że za każdym razem, jak się ją czyta, to więcej rzeczy jest zgodnych z rzeczywistością, nie? I to się, ona się robi z czasem coraz mniej science fiction i to jest absolutnie bonkers. W sensie, ja oczywiście wiemy, tak, że pisarze science fiction, ich niejako pracą jest, tak, przewidywanie pewnych trendów czy kierunków i tak dalej, a to jest jakby tak bardzo w punkt, że aż czyta się to dziwnie z czasem. Zastanawiam się, czy dojdziemy do takiego momentu, gdzie Powrót z gwiazd będzie się czytało jak książkę, która, wiesz, zupełnie nie ma w sobie elementów fikcji, tylko wydaje się zupełnie opowiadać o naszym współczesnym świecie. Oczywiście są tam pewne elementy takie, powiedzmy, brzmiące jak retrofuturystyczne, w sensie mamy tam owszem czytniki e-booków, ale jednocześnie te e-booki są w postaci takich jakichś tam kryształków, które się wrzuca do urządzenia, czyli nie ma jakby plików w chmurze, tylko są faktycznie fizyczne jakieś nośniki jeszcze, co oczywiście jakby można potraktować jako no faktycznie blisko, ale troszkę nie, ale wydaje mi się, że to tylko dodaje uroku, tak, że te pewne elementy, które sobie autor wyobrażał wtedy, jakby sprawdziły się trendy, niekoniecznie przewidział każdą innowację i każdą technologię, która dzisiaj istnieje, ale jest tego na tyle dużo, że czyta się to absolutnie super interesujące. Jeżeli ktoś nie wie w ogóle, o co chodzi. Książka jest o tym, że mamy astronautę, astronauta sobie leci hen daleko w kosmos i po wielu, wielu latach wraca na Ziemię. Wiadomo, czas działa inaczej w kontekście kosmosu i podróży kosmicznych, więc on wraca na Ziemię, która jest nie do poznania z jego perspektywy, bo wraca ze swojej perspektywy dalekiej przyszłości i próbuje się odnaleźć w tym świecie. Nie będę tutaj robić spoilerów, bo książkę na pewno warto przeczytać, albo w tym wypadku posłuchać w tej wersji superprodukcyjnej, ale jeżeli jesteście ciekawi czegoś takiego jak właśnie na przyszłość, patrzono w latach 60. i jak sobie ją wyobrażano i na ile ona jest zgodna i jak pewne trendy, które jakby wtedy można było przewidzieć, dziś jakby dalej są trendami, tylko są przetworzone w jakiś sposób dzięki nowym technologiom i tak dalej, i tak dalej. Jakby to jest super interesujące i wow, myślę, że każda osoba powinna to przesłuchać, przeczytać, zapoznać się z tym dziełem, bo jest absolutnie fenomenalny.
Tak, ja mam zresztą taką teorię, że Lem nie umarł, Lem po prostu wrócił na swoją planetę, bo ludzie się zorientowali. Rząd za dużo
tak,
wie.
Tu wiele pasuje, tak, tak.
Za dużo wie. A właśnie a propos rzeczy futurystycznych w jakiś sposób, to ja z kolei chciałabym tutaj dorzucić audiobook na podstawie książki Rafała Kosika, czyli Bez przypadku. To jest książka, która, ta pierwsza oficjalna książka, która rozgrywa się w świecie Cyberpunk 2077. I dla mnie to też jakby w tym kontekście naszej rozmowy o rzeczach, które wracają, no to była estetyka, która była niesamowicie moderna w latach 90. Zresztą wtedy właśnie powstała ta gra RPG, na podstawie której powstała potem gra komputerowa. I dla mnie to jest o tyle ciekawe, że tamta estetyka i w ogóle tamten sposób myślenia o przyszłości bardzo mocno wiązał się z takim poczuciem, że te podziały klasowe będą się coraz bardziej zwiększać, że wielkie korporacje będą zagarniać dla siebie coraz więcej przestrzeni i właściwie staną się ważniejsze od państw, że będziemy mieli do czynienia albo z problemem związanym z wojną atomową, albo z taką degradacją środowiska naturalnego, że ludzie będą po prostu już stłoczeni w tych wielkich miastach i dostęp do czystej wody, dostęp do świeżego powietrza, do światła słonecznego stanie się czymś, co nie jest oczywiste. I teraz sobie tak myślę, że fakt, że teraz w tym 2023 roku wracamy do tego i to się znowu staje ważne, właściwie mówi o tym, że to były te w latach 90. to były bardzo dobre przeczucia. To jest tak właśnie te 30 lat mniej więcej minęło i że już wtedy czuliśmy, że to idzie w złą stronę, a teraz mam wrażenie, że jesteśmy bliżej niż kiedykolwiek wcześniej do tej wizji. A książka Bez przypadku to jest w ogóle fantastyczna rzecz właśnie do słuchania, dlatego że to jest taki porządny thriller akcji, który zaczyna się takim charakterystyczną sceną. Ludzie, którzy się nigdy wcześniej nie spotkali, którzy nie mają doświadczenia, robią razem wspólnie napad. Ktoś ich wynajął, żeby zrobili razem napad. I wydaje się, że taki napad zrobiony przez tych tą grupę ludzi po prostu nie może wyjść, tak? To nie są profesjonaliści. Ale oni się tak zgrywają, że wychodzi. I potem krok po kroku poznajemy lepiej tych bohaterów, którzy brali udział w tym napadzie, poznajemy lepiej ich motywacje. Oni sami zaczynają zadawać sobie pytanie, czy znaleźli się przez przypadek w tym miejscu, w tym czasie, czy może łączy ich coś więcej. I powiem tak, ta książka ma po prostu niesamowite tempo. Znaczy to jest, po angielsku się mówi page turner, to są takie książki, co czytasz i po prostu dalej. I uważam, że takich książek się świetnie słucha, bo jak się słucha takiej książki, to człowiek ma takie, idę na spacer, zacznę słuchać książkę, o, już 10 kilometrów się przeszło słuchając, tak? To nie będę wyłączać. Przyznam szczerze, że zarówno bardzo mi się ona podobała w wersji czytanej, bo ją czytałam, a potem sobie ją włączyłam w wersji słuchanej i wydawało mi się, że dobra, że jak wiem, co jest dalej, to ją sobie wyłączę tam po 20 minutach, ale okazało się, że nie. Zwłaszcza, że czyta ją Filip Kosior i ja nie wiem, jakie macie podejście do lektorów, ale ja mam podejście do polskich lektorów takie, że jak czyta Filip Kosior, to książka jest dobra. I ja wiem, że to może jest takie powiedziałabym zbyt proste połączenie, ale po prostu on jest tak świetnym lektorem, ma tak świetny głos, nie irytuje mnie, bo czasem mnie lektorzy irytują, a tutaj jego głos świetnie pasuje, on świetnie interpretuje tekst i naprawdę muszę powiedzieć, że to jest fenomenalne połączenie. I ta rzecz, która mnie najbardziej dziwi, to to, że ja byłam bardzo uprzedzona do tej książki, bo wydawało mi się, wiesz jak to jest, książka powiązana jakoś z grą, to często to są słabe rzeczy, ale mam wrażenie, że dzięki temu, że ten świat, w którym rozgrywa się cała ta akcja, powstał na potrzeby gry RPG, jest na tyle duży, na tyle pojemny, że jakby on zachęca do opowiadania różnych historii. Więc to nie jest tak, że wciskasz coś do tego świata, bo ktoś ci to zlecił, tylko ten świat jest tak stworzony, że każdy właściwie może tam opowiedzieć swoją historię. W związku z tym jakby nie masz poczucia, że to jest dodatek do gry, tylko raczej, że jest to eksplorowanie tego świata, które jest naprawdę dla mnie bardzo interesujące i właśnie dzięki temu takiemu retrofuturyzmowi, także mówiący bardzo dużo o nas samych teraz. Mhm.
No teraz w ogóle mam wrażenie, że mamy teraz, zaczyna się ten taki moment, kiedy rzeczy wokół cyberpunka zaczynają, wiesz, wychodzi dodatek do gry, wyszła duża aktualizacja, która otrzymuje jakieś niesamowite recenzje i podobno wreszcie ta gra będzie naprawiona, więc kto wie, może będzie w naszej rzeczywistości wokół więcej cyberpunka, było anime i jakby o książce też słyszę dobre rzeczy, więc no wygląda to zachęcająco. Na koniec mam jeszcze coś z zupełnie innej beczki, bo jeżeli chodzi o popkulturowe powroty i sięganie po rzeczy, które kiedyś były ważne, potem przestały być ważne, a teraz trochę znów są ważne. Kasiu, nie wiem czy wiesz, ale Znachor.
Co?
Znachor, znów będzie Znachor.
To już, no co ty?
To już któryś Znachor, tak? Jakby,
to już trzeci film na podstawie Znachora.
Tak, i to chyba nie licząc, bo wydaje mi się, że na początku ten pierwotny Znachor to była... Bo tam w ogóle jest kontynuacja tej książki, nie? A potem to jest trylogia Znachora chyba, tak?
Ja ci powiem, że to jest tak. Jest książka Znachor, jest książka Profesor Wilczur, jest ta trzecia książka, której tytułu nie pamiętam. I Znachora, i Profesora z Wilczura zekranizowano w latach 30.
Trzecia to Testament Profesora Wilczura, wydaje
tak,
mi się.
Tak, tak. Potem był Znachor ten Hoffmana z lat 80. I teraz jest ten najnowszy Znachor z Lichotą jako głównym bohaterem, ale na początku była książka.
W temacie popkulturowych powrotów wydaje mi się, że Znachor pasuje idealnie, zwłaszcza, że to jest przedwojenna książka w ogóle. A oczywiście ludzie mają sentyment do filmu, tak? Tego Hoffmana, który... Wszyscy pamiętają jakby to, że ten film chodził w kółko w telewizji i... To jest jedna z tych rzeczy, przy których mam wrażenie, że to jest coś, co, wiesz, nasi rodzice oglądali. Dla nas to było wtedy nieinteresujące zupełnie, ale po pewnym czasie wracamy do tego z takim, okej, dam temu szansę. No jakby mam do tego jakiś sentyment, nawet nie wiem, w którym momencie urósł w mojej głowie. Myślę, że, słuchaj, to jest, a propos, moje skojarzenie z takim trendem, najbardziej oczywiste to jest Eurowizja, tak? Która, jak byliśmy mali, to Eurowizja była fajna, potem Eurowizja w jakby w moim środowisku i w okolicy stała się...
Totalnym obciachem.
To jest jakieś tam rzecz dla starych ludzi, a potem ludzie na nowo odkryli i embrace'owali to, że Eurowizja istnieje i właściwie to jest całkiem spoko i mam wrażenie, że Eurowizja i Znachor to są dwie rzeczy w polskiej kulturze, które tak działają, nie? Znachor, jeżeli chcecie się dowiedzieć, jak wygląda oryginał, no bo spoiler, zakończenie z filmu Hoffmana jest innym niż to książkowe i z tego co wiem, zakończenie w nowym filmie będzie jeszcze inne. Więc jeżeli chcecie poznać OG Znachora, no to jest audiobook na audiotece dostępny w ramach abonamentu, więc można go sobie tam sprawdzić i zobaczyć, jak to się po tych... chcę powiedzieć 90 latach, czy ja umiem matematykę, chyba tak sobie...
To było w latach 30 XX wieku, jesteśmy w latach 20 XXI, 90 lat.
Okej, 90 lat, z grubsza 90 latach, jak to się zestarzało, bo kurczę, często jest tak, że te wszystkie rzeczy, które się zestarzały na pewnym etapie, w pewnym momencie zaczynasz się orientować, że... mają pewien powiew świeżości przez to, że są tak inne niż te rzeczy, które nastąpiły po nich. Ale do tego pewnie wrócimy w głównej części odcinka, więc nie chcę za bardzo iść w to. Polecam Znachora generalnie posłuchać sobie i zobaczymy, czy to profesor Rafał Wilczur, czy jednak nie. Zobaczymy.
Tak, zwłaszcza, że no nie ukrywajmy, Dołęga Mostowicz był fenomenalnym pisarzem i to był pisarzem z bardzo dużą filmową wyobraźnią, bo on też pracował nad scenariuszami, więc jego książki się świetnie nadają do audiobooków. To znaczy, mhm, rzeczywiście one są tak napisane, ale nie są bardzo grube, ale są takie bardzo gęste, więc się świetnie ich słucha. Ja pamiętam, że kiedy słuchałam Kariery Nikodemadyzmy, najlepszej książki o Polsce ever, i właśnie miałam takie poczucie, że on miał taki słuch do tego typu zdań, tekstów, dialogów.
Tak, więc jeszcze raz dziękujemy Audiotece za sponsorowanie i patronowanie nad tym odcinkiem podcastu. Pamiętajcie, że w opisie znajdziecie link, który brzmi zvz.pl/audioteka i w ramach tego linka, klikając w niego, możecie otrzymać 30 dni za darmo w Audioteka Club, mieć dostęp do 17 tysięcy pozycji do słuchania różnego rodzaju, od audioseriali po superprodukcje audiobookowe, i za zupełne darmo. Dzięki Audiotece, dzięki nam, dzięki temu wsparciu, więc super, że Audioteka jest, i klikajcie w link opisie. Teraz przechodzimy do naszego głównego tematu i Kasiu, to jest twój temat, więc pozwolę ci teraz wytłumaczyć, o czym chcesz właściwie porozmawiać.
Chcę porozmawiać o tym, Pawle, że znaleźliśmy się w tej trudnej sytuacji, kiedy od naszego urodzenia minęło więcej niż 30 lat. A to znaczy, że w tym wielkim falowaniu mody zaczynają wracać do łask rzeczy, które były modne, kiedy byliśmy młodzi. I możemy chyba pierwszy raz się przyjrzeć temu tak zupełnie realnie, jak wygląda to wracanie do pewnych trendów w modzie i do pewnych trendów w kulturze po latach, i jak coś, co przeżywaliśmy, że się tak wyrażę, na świeżo, nagle widzimy jeszcze raz w tym przerobieniu, w sentymencie, który ma nowe, młode pokolenie. I ja to najbardziej widzę w modzie, dlatego że kiedy ja wchodzę w tym momencie do sklepów z ubraniami, to ja widzę te ciuchy, które nosiłam, czy marzyłam o nich, będąc młodszą nastolatką, tak na przełomie podstawówki gimnazjum, i widzę też, że powoli wracają, nie wiem, wąskie spodnie, to był koszmar. Jakby wydawało mi się, że udało nam się przekonać świat, że chodzenie w bardzo wąskich spodniach to nie jest dobry pomysł, że wracają pewne trendy w ubraniach, które po prostu w ostatnich kilku latach nikt by się tak nie ubrał, a teraz to wraca, bo tak się ubierano na początku lat 2000, chociażby wracają bardzo cienkie szaliki, co jest dla mnie, ja pamiętam koszmar noszenia tych takich super cienkich szaliczków, które w żaden sposób cię nie ogrzewały. Ale z drugiej strony mam taką refleksję, że jednak bardzo się dużo zmieniło przez te ostatnie 2 dekady, czy 3 dekady, i to zwłaszcza właśnie w kwestii mody, no bo na przykład mamy zupełnie inne podejście do sylwetki, jakby już się nie da wrócić do tej sylwetki lansowanej na początku lat 2000, kiedy była po prostu moda na chudość i właściwie nie było żadnych innych sylwetek w przestrzeni publicznej. Mam też jakieś poczucie, że powiedzmy wracają pewne trendy z makijażu, które wtedy były, ale nie mogą już wrócić w tym samym kształcie, dlatego że po prostu technika makijażu tak bardzo poszła do przodu. I to jest dla mnie fascynujące zjawisko, kiedy obserwuję jakby te lata wczesne, 2000, a jednocześnie to jest zupełnie co innego, to jest tylko takie wspomnienie po tym. I też obserwuję i widzę to też na rynku wydawniczym, na przykład po książkach, które wychodzą, też po memach, że wraca taki sentyment za kulturą tych lat, ale też właśnie gdzieś tam przefiltrowany przez olbrzymi sentyment i przez to, że prawda, to są rzeczy, które dzisiaj widzi się tylko wyrywkowo. I zastanawiam się, czy ty też to widzisz? Czy to jest tylko coś, co mi się jakby tak rzuca w oczy, bo przypomina mi, ile mam lat i że się zbliżam do 40.
Mhm. Wiesz co, oczywiście zakładam, że bierzesz pod uwagę to, tylko chcę to tutaj podkreślić, jakby ktoś nie miał pewności, że tak powiem, ale zakładam, że bierzesz pod uwagę to, że to po prostu wynika z tego, że jakby już zahaczyliśmy dwie takie instancje, dwa razy tą samą rzecz w ramach naszego świadomego życia, ale to jakby następowało, zakładamy, że zawsze, tak? To nie jest jakaś nowa rzecz, że sentyment do którychś tam lat wraca. Wiemy, że prawdopodobnie to następuje cyklicznie zawsze.
To tak mniej więcej co 30 lat, tak.
Tak. Problem po prostu polega na tym, że my pamiętamy świadomie lata 90. i nagle widzimy powrót rzeczy, o których pamiętamy. I to się może wydawać do pewnego stopnia dziwne, a jednocześnie mam wrażenie, że to jest w jakimś stopniu naturalne u człowieka, że jak dochodzi do pewnego wieku, to zaczyna mieć sentyment do pewnych rzeczy, ale mimo wszystko uważam, że tutaj jest kilka ważnych rzeczy do rozpakowania, i pierwszą z tych rzeczy jest to, o czym mówisz, tak, że Ten sentyment nigdy nie jest do tej rzeczy tak naprawdę. Ten sentyment jest do twojego wyobrażenia o tej rzeczy, które często jest przetworzony przez czas, przetworzony przez kulturę, przetworzony przez współczesne interpretacje tamtych mód, tamtych dzieł, tamtych rzeczy itd., itd. I to nigdy nie jest to samo. Tak? To jest zawsze w bardzo dużym stopniu przetworzone i jednocześnie uważam, że to właściwie wcale nie wymaga bycia i życia w tamtych czasach, bycia świadomą osobą w tamtych czasach, dlatego że, no wiesz, ja nie żyłem w latach 70., tak, na przykład. Oczywiście nie jest tak, że jak słyszę rzeczy z lat 70., to mam ten sam rodzaj sentymentu, jak kiedy słyszę rzeczy z lat 90., kiedy się wychowywałem wtedy, tak, ale jednocześnie istnieje taki zaszczepiony sentyment, że często te rzeczy z lat 70. czy 80. pojawiały się gdzieś tam wokół, bo do nich sentyment na przykład mieli nasi rodzice, czy coś takiego, albo szły w telewizji w kółko i w pewnym momencie orientujesz się, że właściwie masz w swojej głowie jakieś wyobrażenie lat 70. czy 80., które właściwie nawet nie wiesz, z czego się wzięło i które teraz jest przetwarzane i to przetworzenie jest czymś, co jest dla ciebie w pewnym stopniu, w sensie nie mówię dla ciebie, mówię dla wielu osób, w pewnym stopniu sentymentalne w jakiś sposób, mimo że nie żyli wtedy. I to jest wszystko, to wszystko się dzieje w naszych głowach. I co więcej, powiem ci taką hipotezę. Uważam, że nie ma takiej dużej różnicy pomiędzy tym zaszczepionym wspomnieniem lat 70., tym zaszczepionym wizerunkiem na przykład lat 70. u ludzi, którzy nie żyli wtedy, a swoimi własnymi wspomnieniami z lat 90., na przykład kiedy żyliśmy. Bo uważam, że nie pamiętamy ich wcale w ogóle tak dobrze, jak nam się wydaje. Mamy jakiś obraz w swojej głowie, ale on jest w dużym stopniu wytworzony w naszej głowie. I jakby nauka potwierdza to, że pamięć tak działa, tak? Że generalnie nikt nie pamięta świata takim, jakim był naprawdę. Pamiętamy bardzo wybiórcze rzeczy, w zależności od tego, jak nasz mózg akurat działał. Czasem pamiętamy bardzo złe rzeczy i czasem te bardzo, bardzo złe rzeczy, wiemy jak działają traumy, są hardwired do pewnych fragmentów naszego mózgu i na bazie pewnych na przykład dźwięków czy obrazów nagle nasz mózg przywołuje rzeczy, których nie zdążył wtedy wyrzucić ze swojej głowy, tak? I nic nie możemy z tym zrobić, tak? Poza często wieloletnią terapią, która pozwala to w jakiś sposób ograniczyć. Nie? Tutaj robię trochę sidequest w kwestii tego, ale generalnie to, jak działa nasza pamięć, nie jest po prostu zapisem wydarzeń, tak? Jest przetworzeniem tych wydarzeń i nikt, tak naprawdę powiedziałbym, że nikt nie pamięta tych lat 70. Nie ma ludzi, którzy pamiętają lata 70. Tak jak one wyglądały. Bo wszyscy mamy jakieś, wiesz, przetworzony wizerunek w tym i to jest super w jakimś stopniu, bo to sprawia, że idziemy dalej jako ludzkość, tak? Nie wracamy do tego, co było, wracamy do pewnych tego elementów, bo już nasze mózgi to w jakiś sposób przetworzyły, nie?
Ale ja się z tym absolutnie zgadzam, że to jest bardzo dobra metafora, że właśnie to jest to ciągłe przypominanie sobie, ale przez przypominanie sobie odtwarzamy to zupełnie na nowo i dokładnie to widzę właśnie w tym przypominaniu sobie tych przełomów wieków. Rzeczą, która mnie absolutnie uderzyła, to właśnie zmiana pewnego myślenia o na przykład różnych trendach w modzie, bo moment, który mnie absolutnie uderzył, to było, kiedy weszłam do sklepu z ciuchami i zobaczyłam tam 13-latki stojące obok takiej ortalionowej kurtki, która była zrobiona z takich, wiesz, rąbów różnych kolorów, i one ją sobie niemal wyrywały, a ja mam takie żywe wspomnienie tych lat 90., gdzie ten ortalion stawał się powoli takim synonimem obciachu.
Tak, ale jednocześnie ja mam takie wrażenie, że jakbyś wzięła teraz tą prawdziwą kurtkę z lat 90. ortalionową, to ona byłaby zupełnie innej jakości niż to, co dzisiaj dostajemy. Ona jakby trochę nawiązuje do tego, ale mam wrażenie, że to wszystko już jest
tak
inne trochę, nie?
Tak, pod względem kolorów, krojów. No ale właśnie też dla mnie rzecz, która jest bardzo ciekawa, to, że z jednej strony ja to absolutnie rozumiem, że każde nowe pokolenie nawiązuje do tego, co było wcześniej. Ja też jako w podstawówce, jako dziecko nosiłam dzwony i nosiłam buty na platformach i moja mama pożyczała mi ubrania ze swojej szafy, które miała z lat 70., bo one były absolutnie w środku mody. To znaczy, to były rzeczy, które były wtedy modne. Więc widać po prostu, że to nasze własne kółko się zatoczyło w naszym życiu. Ale jednocześnie właśnie tutaj, jak Ola o tym wspomina...
Unaznaczacie Ola, to jakby gdyby ktoś słuchał na przykład i myśli, kim jest Ola? Czy brakuje mi jakiegoś fragmentu podcastu? Kto to jest? To Ola jest na czacie u nas? Wy też możecie być, wchodząc do klubu zvzvz.pl/klub, koniec reklamy, mów.
Tak, więc jak Ola tutaj wspomina na czacie, to dla mnie też jest niesamowite, że niby właśnie przypominamy ten okres, ale zapominamy o tak toksycznych rzeczach, które się wtedy działy. I właśnie Ola pisze tutaj o tym, jak, ja to też doskonale pamiętam, jak na przykład wmawiano nam, które aktorki są grube, albo piosenkarki. Jak na początku lat 2000 pamiętam, ja sama byłam przekonana, że taka piosenkarka Jessica Simpson jest niesamowicie gruba, a potem zobaczyłam jej zdjęcie niedawno i zorientowałam się, że to nie była w ogóle, jakby, gdzie gruba, co? I to też jest dla mnie ciekawe, bo z jednej strony to nie jest odtworzenie tego, co było i dobrze, a z drugiej strony myślę sobie, że to też w jakiś sposób jest leczące dla mnie, tak jak jako osoba, która to przeżyła i która pamięta jakby tamten okres przeglądania tych stron, wiesz, gdzie Kate Moss była jeszcze bardzo jakby na topie i było to hasło, że nic nie smakuje tak dobrze, jak czucie się chudą. Teraz patrzę, jak to się pojawia w naszym społeczeństwie, które jednak jest dużo bardziej otwarte, tolerancyjne. W ogóle jak ja sobie przypomnę, ile homofobii było w społeczeństwie w latach 2000 na samym początku, to nawet przy obecnej homofobii to jest po prostu nieba ziemia. Mhm. Kiedy właśnie sobie przypomnę, ile było takich rzeczy dotyczących wyglądu, które były no po prostu koszmarnie wyśrubowane, no to jest bardzo ciekawe, nie? Jak teraz ta współczesna młodzież, która jest totalnie inna, totalnie inaczej patrzy na swoje ciało, inaczej patrzy na relacje społeczne, bierze te rzeczy i przerabia na swoje i chyba pierwszy raz w życiu, na przykład ja, mimo że przeżyłam te lata, mogę się nimi cieszyć. Więc to też jest takie ciekawe, że to z jednej strony niby odtwarzamy przeszłość, ale rzeczywiście ona jest moim zdaniem w tym wydaniu lepsza.
Mhm. Tak, no bo jakby moje zdanie o ludzkości jest generalnie takie, że stajemy się lepsi w wielu takich społecznych aspektach. Chociaż to jest oczywiście kwestia bardzo subiektywna i kwestia środowiska, bańki, kultury, w której żyjemy. To może być kwestia kraju, nie wiem, miasta, nie miasta, czegokolwiek. Mieliśmy niedawno na naszym Discordzie taką dyskusję o tym, że żyjemy w bańce, ale za tą bańką są ludzie i ci ludzie są bardzo często bardzo blisko nas. Nie chcę tutaj powtarzać jakby anegdot z życia prywatnego o tym, ale ostatnio powiedzmy w pewnej sytuacji towarzyskiej osoba jakby, która pojawiła się spoza naszego grona znajomych, która użyła wulgarnego słowa na P, określającego osobę homoseksualną, tak po prostu, jako homofobiczny żart. I jakby to było tak dla wszystkich wokół, było tak w ogóle nagle, wow, co się zdarzyło, jakby, wiesz, i było to kompletnie, jakby nas wszystkich, całe grono ludzi, jakby moich znajomych, to wykoleiło kompletnie, nie? Potem rozmawialiśmy o tym, tak? I bo to po prostu była osoba z zewnątrz, gdzie najwyraźniej pochodzi z takiej bańki, gdzie to jest zupełnie okej, nie? Więc jasne, do pewnego stopnia na pewno wiele rzeczy działa dużo lepiej, ale jednocześnie trzeba brać pod uwagę, że to często jest tak, że my się po prostu może obracamy w trochę bardziej takim środowisku, które dba o to, żeby ludziom było lepiej i było trochę fajniej nam jako społeczeństwu. Takie środowisko jak w naszym klubie ZWZ na Discordzie na przykład, które jest wspaniałe. I to jest prawda, to nie jest teraz żadna reklama, to jest nieironicznie o to chodzi, jakby zbieramy takich ludzi w tym miejscu, nie? Więc to jest, wydaje mi się, że absolutnie super.
No. Z jednej strony bańka, a z drugiej strony no jakby nie negujmy pewnego postępu społecznego. Mamy dane i badania socjologiczne, które pokazują, że jednak te postawy w ciągu ostatnich 20-30 lat no, zmieniły się w sposób absolutnie drastyczny. I wydaje mi się, że to też jest to, co mówisz o pamiętaniu, tak? My nie pamiętamy po prostu bardzo często, jak było źle. No to są rzeczy, które mnie po prostu absolutnie ruszają, kiedy nie wiem, oglądam fragmenty starej polskiej telewizji, czy starych programów i nagle z tego się wylewa po prostu język, którym byśmy dzisiaj w ogóle się nie posługiwali, nawet by nam to nie przyszło do głowy. Więc ja myślę, że jest ta ogólna zmiana, ale właśnie też mam taką refleksję a propos różnych zmian. Zauważyłeś, że ostatnio, bo ja mam taką wizję, zrobiła się straszny sentyment trochę do polskich produkcji z lat 90. i właśnie początku lat 2000. Ja to strasznie widzę po Miodowych latach. No, ja pamiętam, że Miodowe lata to był po prostu serial, tak? Który gdzieś tam leciał, był bardziej czy mniej zabawny. Ja pamiętam, oglądałam go z rodzicami. A teraz po prostu widzę tyle memów i nagle mam wrażenie, że wszyscy traktują, że to było takie świetne i takie wybitne, a wtedy się oglądało trochę no, bez poczucia żenady, no ale to był taki, wiesz, serial komediowy, on się potem tam zmienił, chyba się nazywał całkiem Nowe Lata Miodowe, które były bardzo już średni. I tak samo mam poczucie, że coś takiego zaszło z kiepskimi, że wiesz, najpierw to było zabawne, potem to był obciach, potem nagle się zrobiło, że to jest postmodernizm.
Ale jakby kiepscy momentami są absolutnie tak postmodernistyczni i poruszają w ogóle tak dziwne tematy, ale w tych takich gorszych fragmentach byli bardzo kiepscy, nie? Że ta, no pun intended, nie? Ale jakby jest wiele elementów kiepskich, które jak się wyciągnie jakieś pojedyncze sceny, to naprawdę potrafią być taką wiwisekcją naszego społeczeństwa, że wow.
No
nie?
Tak, to prawda.
Nie można raczej powiedzieć o miodowych latach, no, powiedzmy sobie szczerze.
Tak, tak, ale właśnie też ktoś wspomniał tutaj o niesamowitym klipie z Lokatorów. Był taki serial Lokatorzy, który tam leciał kiedyś i był takim no, popularnym serialem komediowym i ktoś go wrzucił do internetu bez śmiechu. I nagle dostajesz scenę, w której
tak,
facet
jest totalnym
klipem. Tak, ale
to było już kompletnie nieśmieszne, nie? Jakby to nawet ze śmiechem jest nieśmieszne. Tak. Ale w ogóle, co jest zabawne, Miodowe lata były kupionym formatem, tak? To było na bazie Honeymooners, czyli serialu, który wychodził w Stanach w latach...
50.
50. I u nas to było w latach... W których latach szły
90.
Lata?
W latach 90. Nie? Przy czym tutaj trzeba od razu powiedzieć, że Honeymooners miał 40 parę odcinków. I oni chyba nie chcieli kręcić wszystkich, które były oryginalnie, a polskie miało ponad 150, więc większość rzeczy, które tam były nasze polskie.
Tak, ale jednocześnie wiesz, to jest trochę to, do czego nawiązujemy tutaj, że to już wtedy było...
Przerabianie, tak.
Coś, co sprawdziło się kilkadziesiąt lat wcześniej i przetworzone w jakiś sposób do współczesności, ale jakby... Pewne sentymenty pozostały i pewne rzeczy, które tam działały, tu też działały. I okej, było czuć troszkę taki retro vibe przy tym serialu, ale nie aż taki, jak mogłoby się wydawać, jeżeli tak powiemy, nie?
Tak, ale też zwróć uwagę, że robi się teraz takie zainteresowanie w ogóle tym okresem, właśnie takie odkrywanie tego i czasem pozytywne, a czasem takie na zasadzie, słuchajcie, czy wy w ogóle pamiętacie te czasy? Właśnie to trochę co mówimy, nie? Że mamy te nowe trendy, taki trochę sentyment, ale właśnie, nie wiem, wychodzą chłopaki z podcasteksu i pokazują, jakie to były straszne czasy. Ja ostatnio czytałam taką książkę, która się nazywa Dawno temu w telewizji. To jest zbiór wywiadów z ludźmi, którzy pracowali przy telewizji w latach 90. i na początku 2000. I po prostu jak się czyta o tych rzeczach, które myśmy byli tego świadkami, to jest niesamowite, jak się tego nie pamięta, tak? Jak się nie jest w stanie zapamiętać rzeczywistości, w której się żyje w sposób realny, bo a... jest się w jakichś bańkach, ale B po prostu rzeczy, które się wydają kompletnie normalne, kompletnie oczywiste i przezroczyste, dopiero po latach widzisz, co tam się działo.
Mhm. Wiesz co, tak żeby nie sięgać daleko, no to przecież tydzień temu, czy dwa tygodnie temu nagraliśmy odcinek ZVZ+, gdzie wspominaliśmy stare reality show, polskie i nie tylko, i generalnie tam szły rzeczy, które by dzisiaj nie przeszły, tak? Był cały reality show, wspomnę o tym, bo to jest absolutnie... obłąkana historia. Mówiłem o tym już w ZOZ+, ale wspomnę też tutaj. Był cały reality show, który miał polegać na tym, że to była tak jakby kopia idola, ale zamiast szukać najlepiej śpiewających osób, to szukali osób najgorzej śpiewających, tak? Co oznaczało, że jury miało dwie rzeczy do zrobienia. A, jeżeli ktoś śpiewał dobrze, to trzeba go było skrytykować i powiedzieć, że śpiewa źle i zniszczyć mu życie w ten sposób i to było śmieszne. A jeżeli ktoś śpiewał źle, to się go chwaliło i mówiło, że jest niesamowicie utalentowany, tak? No i w pewnym momencie doszło do finałów z publicznością na żywo, więc jak tu utrzymać całą tą fikcję, mając publiczność na żywo? Otóż publiczności na żywo, i to był temat kontrowersyjny, powiedziano, że to jest taki koncert, gdzie osoby umierające na jakieś choroby chcą spełnić swoje marzenie i wystąpić przed publicznością i że nie wolno się śmiać, no bo to są osoby, które są umierające, tak? I publiczność stwierdziła, no tak, no to faktycznie, no i jakby utrzymała tą fikcję, nie wiedząc, że bierze udział w czymś tak kurwa chorym, nie? Na tym etapie. To jest pierwszy przykład, który mi przychodzi do głowy. Było tego pełno, było tego absolutnie pełno i jakichś show polegających na tym, że się brało jakichś piętych ludzi, którzy sobie żyli, wyglądali normalnie, żyli normalnie i mówiło im, że ich życie jest generalnie najgorsze i do kosza i teraz muszą być, wyglądać jak prowadzący Dzień Dobry TVN generalnie. Jakby to jest twój cel w życiu, wyglądać jak prowadzący Dzień Dobry TVN. Nawet prowadzący Dzień Dobry TVN nie powinni wyglądać jak prowadzący Dzień Dobry TVN, ja tak uważam, nie? Więc wow, jakby było, jak się o tym pomyśli, było tyle jakichś takich show opartych na metamorfozie, ale które nie koncentrowały się na akceptacji siebie, tak jak współczesne show na temat metamorfozy szeroko pojętej, tylko na tym, że na wyśmiewaniu tych osób, tak? I jakby gnojeniu ich, a potem w ogóle przebieraniu ich za kogo innego i mówieniu, teraz tak musisz zachowywać się, tak musisz żyć, musisz teraz żyć w przebraniu, udawaj kogoś, kim nie jesteś, bo to jest twój cel, bo teraz jesteś okej dla społeczeństwa, nie? To było absolutnie okropne te czasy, więc jakby znowu robię sidequest o tym, że telewizja lat 90. była okropna, ale była, więc dobrze, że nie wraca.
Nie, to znaczy dla mnie to jest wszystko bardzo właśnie fascynujące, kiedy zaczynamy po pierwsze uzupełniać luki trochę w tym, jak pamiętamy te lata 90, 2000, bo ja na przykład z zaskoczeniem odkrywam rzeczy, które przecież były wokół mnie i ja wiem, że ja ich nie widziałam, a drugie właśnie jak to przeżywanie na nowo tych lat 2000 i przeżywanie na nowo tych lat 90 przez to nowe pokolenie opiera się na jakichś symbolach, opiera się na jakichś modach, które muszą zostać przekształcone, no bo one już bardzo nie pasują. 30 lat to jest bardzo dużo w kulturze. Wydaje mi się, że ostatnie 30 lat to jest jeden z największych skoków, jeśli chodzi o sposób myślenia o świecie, sposób myślenia o modzie i kulturze. Ja nie mówię, że to nie jest tak, że między, nie wiem, między latami 60 a 90 nie było różnicy, bo oczywiście, że była. Natomiast wydaje mi się, że bardzo dużo się zmieniło bardzo szybko w bardzo wielu aspektach. I to znaczy, że tak naprawdę przeżywamy kulturę jakby zupełnie innych ludzi, także zakorzenionych w innych punktach odniesienia. Dla mnie to jest fascynujące, bo z jednej strony myśmy to przeżyli, a z drugiej strony bardzo często kompletnie mam wrażenie, że ja nie jestem w stanie sobie uświadomić, w jakim świecie żyłam. I wiesz, Paweł, ja zakładam, że będziemy żyli długo. No tak, to jest moje założenie, Paweł, ogólnie. Nie umieramy, tak? No. Żyjemy długo. I będziemy to przeżywać jeszcze co najmniej raz. Bo te cykle, o których my mówimy, one są mniej więcej 30-letnie. I to znaczy, że w ciągu życia człowiek przeżywa mniej więcej 3 razy taką powtórkę. Rzeczy, że rozgląda się wokół siebie i ma wrażenie, że to już było, tak? To jest nasza pierwsza jakby jazda na tym młyńskim kole. Następna za 30 lat.
To nasze pierwsze rodeo.
To nasze pierwsze rodeo.
Za 30 lat to ludzkości, ja myślę, że już nie będzie na tym etapie.
Nie, no, gdzie? Nie, no jeszcze... Nie, no... Nie, no chyba jeszcze będzie, tylko no będzie... Słuchaj, ja nie mówię, że nie będziemy siedzieć w jaskini, prawda, i bić się o ropę, tak? Ja nie mówię, że nie będziemy oglądać Mad Maxa jako dokumentu, tak? I dla mnie to jest po prostu fascynujące, zwłaszcza, że wiesz, że też jest ciekawe, i tutaj tak na marginesie, że ponieważ Polska jest teraz, prawda, krajem zachodnim z dostępem do tych wszystkich mód idących z zachodu, to my się staramy przeżywać nie polskie lata 90., tylko też amerykańskie lata 90. A to były przecież zupełnie dwie zupełnie różne rzeczywistości.
Tak, to jest w ogóle niesamowite i to jest jakby, to potwierdza tą, wiesz, moją hipotezę o tym, że w dużej części to, co my sobie przeżywamy na nowo, to jest coś, czego nigdy nie przeżyliśmy tak naprawdę, tylko sobie to zaszczepiliśmy w jakiś sposób i mam wrażenie, że jest jakby na nas wpłynęły wtedy rzeczy, które oglądaliśmy, które już były wtedy stare i do tego dobudowaliśmy sobie wspomnienia o tej rzeczywistości na bazie oglądania obecnie rzeczy, które przekazują nam, jak wtedy wyglądało życie, mimo że ono nie wyglądało tak, tak, bo oglądamy dzisiaj Stranger Things i mówimy, no fajne były te lata 70, może by ta moda wróciła, ale lata 70 nigdy tak nie wyglądały, tak?
80.
Czy 80,
tak. 80.
I no jakby to wszystko jest to, co mówisz, tak? Że jakby tej rzeczywistości tak naprawdę nigdy nie było, ale to nie odejmuje nic temu tematowi, o którym mówisz, tylko według mnie wręcz dodaje, bo to jest dla mnie fantastyczne, jak po prostu ludzie zarówno sami w swoich mózgach, jak i generalnie jako społeczeństwo w takiej pamięci społecznej, że tak powiem, zdążyli sobie te rzeczy w pewien sposób poukładać, przetworzyć, zdecydować, co jest ważne dla kultury, a co nie. I dojść do wniosku, że okej, mamy już pewien wizerunek tych czasów, który niekoniecznie dotyczy nawet naszego kraju, niekoniecznie jest tym, jak było naprawdę, jest jakimś takim amalgamatem wszystkiego, co o tym sądzimy, a potem budujemy coś nowego na bazie tego czegoś dziwnego, co nigdy tak naprawdę nie istniało w tej formie, bo nie pamiętamy wszystkiego na 100%, nie pamiętamy dokładnie, co pamiętamy, a co nam się wydaje, że pamiętamy, bo obejrzeliśmy to gdzieś i tak dalej, i tak dalej. I uważam, że to jest absolutnie niesamowite zjawisko.
Tak, no właśnie, wydaje mi się, że to akurat świetnie teraz wychodzi, tak? Bo lata 90. Polska przeżywa transformację, z jednej strony nagle jest bardzo dużo rzeczy, ale prawda, ludzie tracą pracę, nagle trzeba się kompletnie przestawić na nowy styl życia. pojawiają się takie zjawiska efemeryczne, że bardzo szybko chcemy nadrobić wszystkie rzeczy z zachodu, no ale jednak nie ma trochę gdzie, w związku z tym jest strasznie biednie w ogóle w Polsce. A z drugiej strony masz te wspomnienia lat 90. amerykańskie, które do nas przychodzą, gdzie ta dekada lat 90. wydaje się taką ostatnią naprawdę dobrą dekadą, to znaczy taką, kiedy była wiara, że każde kolejne pokolenie będzie żyło coraz lepiej. Prezydentem jest wtedy Bill Clinton, czyli demokrata. Demokraci wracają do władzy po bardzo wielu latach władzy, tak, republikan. Clinton jest kompletnie inny, prawda, niż był Reagan, jest młodszy od niego, więc jakby to też jest bardziej medialny, no potem się okaże dużo bardziej medialny.
Bardzo medialny, tak.
Jest taka chwila, prawda, oddechu, prawda, po tych latach 80., które były pełne napięcia, pamiętamy, że ta zimna wojna rzeczywiście się bardzo odbijała. No właściwie w latach 90. tym największym kryzysem to jest kryzys AIDS, który z kolei w Stanach Zjednoczonych jest bardzo mocno pamiętany, a w Polsce prawie nie jest pamiętany, bo mamy własną narrację i mamy też kwestie związane z transformacją. I to jest jakby fascynujące, tak? Bo na przykład właśnie kwestie estetyczne, które są przywoływane na zasadzie, no teraz pokażemy wam te wspaniałe, jak wyglądało lata 90. Nie wiem, dla mnie to jest bardzo ciekawe, ten sentyment do zabawek z McDonalda z lat 90. Nie wiem, widzę wszędzie ten sentyment w amerykańskich social mediach, a ja sobie przypominam, że w latach 90. w warszawskim tym jednym McDonaldzie był jeden rodzaj zabawki. I tyle, jakby nic innego nie było, ale oczywiście już powoli zaczynamy kupować nie swoje wspomnienia, co zgadzam się z tobą, jest fantastyczne, bo pokazuje nam po prostu, jak ludzkość ustala, co było ważne, co było symbolem, co należy sobie powtarzać, przerabiać, do czego wracać. Tak samo z modą, tak? Wracamy do niektórych rzeczy, ale jestem ciekawa na przykład, i tutaj pewnie część naszych słuchaczek dobrze to pamięta, na początku lat 2000 była moda, żeby nakładać spódnice na spodnie. Był taki moment, to
było coś takiego. I tak, koszulki na bluzy, pamiętasz?
Tak, warstwy, warstwy, warstwy. I jestem tak ciekawa, czy to wróci, bo prawda jest taka, że nawet wtedy się na to patrzyło na zasadzie, to chyba nie jest najlepszy pomysł, to chyba nie jest najwygodniejsze.
Zależy, czy masz deskorolkę, czy nie, tak? Bo to, tak, wiesz, jak masz deskorolkę, to jest dodatkowa ochrona generalnie, to o to chodziło, mam wrażenie, bo to się, mam wrażenie, że wzięło z subkultury ludzi jeżdżących na deskorolkach, a tam generalnie chciałaś mieć jak najwięcej warstw na sobie, myślę, że to mogło z tego wynikać. Ale swoją drogą, to wszystko, co mówisz, przecież myślę, że temat Billa Clintona, kontrowersyjny, byłby dziś zupełnie inaczej widziany przez społeczeństwo.
No, na pewno. Fakt, że wtedy powiedzenie, że Monika Lewiński jest po prostu winna, tak, i zrobienie z niej ofiary mediów. No już dzisiaj mówimy, sekundeczkę, czy myśmy wzięli tą młodą stażystkę i zrobili jej piekło z życia w sytuacji, w której jej szef, będący prezydentem Stanów Zjednoczonych, miał z nią romans? Jakby, czy na pewno wybraliśmy odpowiednią osobę z tego duetu, z której życie zamieniliśmy w piekło?
Więc tak.
Z drugiej strony też na przykład fakt, że żona Billa Clintona, Hillary Clinton, od niego nie odeszła. I wtedy, jak to się wydarzyło, uznawane to było za taki piękny dowód na to, że oni się trzymają razem. A przez lata zaczęło być takie, Boże drogi, jakby jak można było w tej sytuacji zostać. Więc to też pokazuje zmiany obyczajowe, jak patrzymy też właśnie na każdy aspekt tej historii, dosyć dobrze pokazuje, jak wiele się zmieniło.
Tak. Generalnie słuchajcie, jest cała masa rzeczy, które tak działają. I jak sobie zaczniecie myśleć o tym, ile toksycznych albo dziwnych rzeczy działo się w tamtych latach, w tamtych czasach, które my jeszcze pamiętamy i pamiętamy je na tyle dobrze, że jak zaczniemy sobie przypominać, jaki był vibe wokół tego, to zacznie do nas docierać, że on był często zupełnie nieprzystający do tego, jak myślimy o tym dzisiaj, tak? Jak sobie pomyślimy o takim temacie jak Monika Lewińska i tak dalej, czy ówczesne reality show, to jest coś, o czym zakładam, że na co dzień nie myślicie. Jak nie jesteście nami nagrywającymi ZVZ+, to nie myślicie o takich rzeczach, tak? Ale jak sobie o tym pomyślicie, a żyliście wtedy, albo pamiętacie reakcje społeczne na ten temat, to właściwie może być problem ze znalezieniem takich tematów, które nie spowodują u was bólu zębów teraz, a jednocześnie, zupełnie mam wrażenie, niezależnie od tego, mamy w głowach jakiś taki wyidealizowany wizerunek lat 90., który, kurczę, no nie jestem psychologiem, nie chcę tutaj udawać, że jestem, ale wydaje mi się, że może się to brać z tego, że po prostu pewne rzeczy, które zostały z nami na dłużej z tamtych czasów, pamiętamy lepiej niż te, które zmieniły się, bo jak coś się zmieniło, to naturalnie jakby przestajemy z tego w cudzysłowie korzystać jako społeczeństwo. I jak sobie pomyślisz, okej, co dały nam lata 90., to sobie myślisz tak, jak to dali nam Rzymianie, nie? Myślisz sobie o tych rzeczach, które są złe. Nie, przepraszam. Odwrotnie. Generalnie, jak sobie myślisz, co dały nam te lata 90., 70., 80. i tak dalej, to w głowie się włączają rzeczy, które ci zostały i które budzą miłe wspomnienia, bo pewnie tak mamy mózgi skonstruowane, więc w naszej głowie pojawia się ten taki wizerunek właśnie wzięty z jakiegoś Stranger Things albo wzięty z jakichś filmów takich, które przedstawiają tamte czasy w pewien określony sposób, a nie to, co było prawdą, i trzeba trochę bardziej pogrzebać w mózgu, żeby przypomnieć sobie te prawdziwe rzeczy, i myślę, że to jest dla nas dobre i jest bardzo interesujące w obie te strony, w sensie zarówno przetwarzanie tych rzeczy i wracanie do nich w trochę może dojrzalszy społecznie sposób, jak i mimo wszystko przypominanie sobie czasem i pamiętanie, jak długą drogę przeszliśmy od tego czasu. Tak uważam.
Dla mnie to jest najbardziej fascynujące patrzeć na czasy, które się teoretycznie pamięta i odkryć, że się nic nie pamięta. I to tak dużo uczy nas też o tym, jak patrzeć w ogóle na to, jak opowiadamy historię i o tym, jak inni opowiadają nam historię, kiedy na przykład, nie wiem, no, rozmawiamy z rodzicami, dziadkami, krewnymi i oni mówią, kiedyś było lepiej. I to jest taki pierwszy przykład naszego życia, kiedy możemy zobaczyć bardzo żywo, że my, kurde, nic nie pamiętamy. I to jest dla mnie fascynujące i ze względu psychologicznego, i socjologicznego, i historycznego. Także dlatego, że pamiętajcie, że historia musi z konieczności opierać się na zeznaniach świadków. I bardzo często tam bardzo dobrze pokazuje, że tak naprawdę bardzo wielu rzeczy ludzie nie widzieli, mimo że były. I że nie możemy ufać żadnemu pojedynczemu świadectwu do końca, no bo właśnie, ludziom się tylko wydaje, że widzą wszystko wokół siebie, a tak naprawdę rzeczy dla nas najbardziej oczywiste, które się bardzo często zmieniają, kompletnie nam uciekają.
Mhm. No dobrze, to tyle, jeżeli chodzi o naszą dzisiejszą dyskusję. Dzięki, że byliście z nami na czacie. Szczególne podziękowania dla naszych największych, najwspanialszych osób wspierających z naszego najwyższego progu, którymi, przypominam, w tym tygodniu byli Weronika Truszczyńska, Krzysztof Kotkowicz, Diana Cebula i Rainbow Unicorn, nasza nowa osoba wspierająca. Bardzo dziękujemy za wasze wsparcie i dziękujemy też Audiotece. Pamiętajcie, w opisie jest link do miesiąca w Audioteka Club za darmo. Przetestujcie to koniecznie. Pamiętajcie, że możecie do nas pisać. Kontakt @zvz.pl i pamiętajcie, że jest nasz Discord, link znajduje się też w opisie, i jest nasz dodatkowy format ZVZ+. Jeżeli słuchacie tego odcinka, to znaczy, że nowy odcinek tego formatu już będzie i być może dziś porozmawiamy o ogórkach, ale nie chcę niczego obiecywać. I przypomniałem sobie też ostatnio jeden fenomenalny film, który przeszedł bez echa, albo wręcz był nienawidzony, i chciałbym sobie go wspominać, bo no nie wiem, tak bez powodu. I właśnie tak działa ZVZ+, to są rzeczy bez powodu generalnie, tam są rzeczy kompletnie z dupy. I to jest fascynujące w tym podcaście. Tak, tak. Więc jak ktoś słucha, to wiecie, że warto. Jak ktoś nie słucha, to powinniście wiedzieć, że warto. Więc dziękuję za wasz udział w tym odcinku. Dzięki, Kasiu, za dyskusję. Trzymajcie się. Na razie.
Pa, pa.